Dzisiaj mamy pamiątkę ostatniej wieczerzy, więc chciałbym pozostać przy tym temacie. Będziemy analizować to, co Jezus mówił i robił podczas tej ostatniej uroczystej kolacji. Będziemy starali sobie to przypomnieć, odświeżyć i wziąć z tego błogosławieństwo, odnowienie, namaszczenie do naszego życia. Czekam zawsze na Gosię, bo zapominam, że ona tam z tyłu jest. Słuchajcie, na początek chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana, to będzie rozdział 13 z brytyjskich tradycyjnych 1156. Ewangelia Jana w wielu rozdziałach opisuje sytuację, która się rozegrała podczas ostatniej wieczerzy, od 13 do 18. Na początku 18 rozdziału jest napisane: wtedy wyszli na Górę Oliwną, czyli od 13, 14, 15, 16, 17, aż do 18 Jan opisuje wszystkie rozmowy, które były przy stole, a nie opisuje tych wydarzeń, które może inni ewangeliści lepiej opisali. I zaczyna się tam ta historia, ten 13 rozdział Jana. Wiecie, że Jan siedział, z innych opisów wynika, że siedział blisko Jezusa przy tej uroczystej kolacji. Zaczyna od opisu takiego dosyć niezwykłego, kiedy Jezus wstaje i zaczyna myć nogi swoim uczniom, mówiąc prosto. W wielu kościołach zaczyna się wieczerze od tego elementu. Dzisiaj już symbolicznie, prawda? Ale przyjmując, że to był początek, to oni robią zgodnie ze Słowem Bożym, zaczynają od symbolicznego mycia nóg jako symbol służby, uniżenia i później przechodzą do chleba i wina. Ja postaram się przeczytać fragment ten. Tak jak mówię, tłumaczenie brytyjskie, 1156, 13 rozdział Ewangelii Jana. Nie musicie szukać. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł zbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, widząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty i wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Wiecie, tu się pojawia pierwszy raz to słowo o umywaniu nóg. I teraz przeczytamy jeszcze kilka wersetów i zobaczycie, że 7 razy występuje tutaj na każdym zdaniu to słowo. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczy mu Piotr: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczy mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz ręce i głowę. Rzeczy mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Może tego miejsca. Wiecie, dziwny wstęp do ostatniej wieczerzy. Tak jak mówię, w wielu kościołach robi się to w sposób jeden do jednego. Zaczyna się od umywania nóg, bo Jezus tak zaczął i nie ma w tym nic dziwnego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wszystko jest przygotowane. Stół, wieczerza paschalna, bo to było w czasie wieczerzy paschalnej. I po którymś tam kielichu, bo tam krążą w sumie cztery kielichy wina, czyli jeden kielich napełniany jest cztery razy i krąży wokół stołu według hebrajskiego zwyczaju Paschy. I kiedy już głównym elementem było zjedzenie baranka paschalnego i w pewnym momencie Jezus robi coś niezwykłego. Jesteś na takiej uczcie, gdzie wiadomo, że będzie Wigilia, a czy tam Boże Narodzenie, czy coś, jakieś przyjęcie, a tu nagle coś takiego. Tego nie było w scenariuszu. On wstaje żydowskim zwyczajem do tej czynności. Oni się przebierali lub zdejmowali swoje normalne szaty. Też jak coś takiego robisz, to do mycia zdejmujesz swoje szaty, prawda? I zaczyna jakby rytuał obmywania, którego nie było przy tej do tej Paschy normalnie. I Piotr jak zwykle idzie na całość. Mówi, nie, ja nie pozwolę. Ja nie chcę, żebyś ty mi to robił. Nie jestem godny, chciałby się powiedzieć. Nie rób mi tego. I zaczyna się dyskusja. Jezus mu mówi, daj spokój. Tak musi być, później ci to wytłumaczę, prawda? A mówi, ale jak tak, no to od razu całego, głowa, nogi, wszystko. Jezus mu mówi, nie potrzeba, wystarczy nogi. I tam nogi. I można by było tak przejść dalej, ale tak jak słyszeliśmy już wcześniej, słowa w Biblii zawsze mają dwa znaczenia. Myślę, tak pomyśl sobie, no tak naprawdę to, jeżeli gdzieś jesteś w podróży, to najbardziej nam się ręce brudzą. Idziesz do miasta, wracasz, dotykasz różnych rzeczy, to później ludzie myją ręce, prawda? A oni nogi. Wtedy jak chodzili w sandałach, nie było jeszcze tej kostki takiej niemieckiej równej i nie było tego asfaltu, to po prostu przez ten kurz nogi bardzo się brudziły. Ale ręce też i można powiedzieć włosy też i głowa. A tutaj nogi. Wiecie, to słowo nogi w Biblii oznacza ludzkie chodzenie, ludzkie kroki, ludzkie losy. I Jezus mówi dalej, z powodu słowa, które wam głosiłem, jesteście czyści. Jesteście oczyszczeni w sensie duchowym. I mówi do Piotra, chyba, że twoje nogi. Chyba, jeżeli to słowo, teraz zamienisz to słowo nogi, chyba, że twoje ludzkie chodzenie, chyba, że twoje ludzkie losy. My często wybieramy takie ludzkie sposoby, swoje ścieżki, swoje drogi. Jeżeli to słowo, które tam jest 7 razy wymienione, nogi, zamienisz na chodzenie albo losy, to wiesz, o czym mówię. Jesteście czyści, chyba, że wasze nogi, czy chyba, że wasze takie chodzenie swoimi ścieżkami. No to tu może być problem, mówi do Piotra. Bo on był znany z tego, że wszystko robił albo za szybko, albo za późno, albo inaczej niż inni. I mówi, nie, wystarczy nogi, bo to jest u człowieka taka rzecz, że najczęściej schodzi z Bożej ścieżki na swoją. Mówi, to chyba, że to chodzi o to twoje chodzenie, twoją tą ścieżkę taką bardziej, to tutaj wymaga to oczyszczenia, mówi do Piotra. No to Piotr mówi, oczywiście zgadzam się. I myślisz sobie, ty, ale po co to wymyślił? 7 razy nogi. Jeśli popatrzysz w innych miejscach, list do Efezjan mówi o zbroi Bożej, tak? Ona jest tam ładnie opisana. Obuwszy, nie będziemy tego teraz czytać, obuwszy nogi do głoszenia Ewangelii. O, myśl sobie, nogi do głoszenia Ewangelii. Cały czas myśleliśmy, że do tego trzeba szkołę biblijną, raczej głowa, mówienie, a tutaj nogi, obuwszy nogi do głoszenia Ewangelii. A w innym miejscu, żeby to wyjaśnić i zamknąć, jest napisane, jak piękne są nogi tych, którzy głoszą Ewangelię. Ojejku, ja myślałem, że słowa ich są piękne. Jak piękne są nogi tych, którzy głoszą Ewangelię. I czytasz to, i czytasz, myślisz sobie, ej, o co tu chodzi? Ale jeżeli weźmiesz to słowo, jak piękne są losy tych, którzy głoszą Ewangelię. Bo ja tak na początku kiedyś myślałem, może 20 lat temu, 30 lat temu czytałem to słowo, to jeszcze inaczej zrozumiałem. Później tak myślę sobie, piękne są nogi tych, którzy głoszą Ewangelię. To może nie mają żylaków? przepraszam Panie, na przykład może nie mają celulitów, mężczyźni tego nie mają, bo to nie jest ładne, ja wiem. No po prostu myślę sobie, no piękne są nogi tych, którzy głoszą Ewangelię. Piękne są losy, drogi tych, którzy głoszą Ewangelię. Amen? Także zapomnijcie o tych celulitach i o tych żylakach. Symbolicznie to jest piękne są drogi tych. Dlatego Jezus mówi do Piotra, wiesz, jeżeli masz problem, to jest tylko to twoje ludzkie chodzenie. Symbol nogi, ludzkie losy, ludzkie ścieżki, ludzkie drogi. I dlatego umywał im nogi. I później przechodzi do dalszej części, gdzie jesteście ze mną? Nadążacie? To fajnie. Cieszę się. Za chwilę przejdziemy do dalszej części rozważania tego. I tak jak już wspomniałem, w okresie święta Paschy kazał przygotować wieczerzę paschalną według starego zwyczaju. I podczas tej wieczerzy dochodzi do przełomu z tym myciem nóg, symbolicznym i z zawarciem nowego przymierza. Z krwią i ciałem Jezusa Chrystusa. I jeszcze nad tym zastanowimy się. Oprócz tego słowa na dzisiaj o nogach, czyli o ludzkich losach, porozmawiamy chwilę o winie i o chlebie. Żeby już nie sięgać do zwyczajów żydowskich, hebrajskich, jak oni odprawiali Paschę, co musiało być na stole. Jesteśmy w stanie nawet przybliżyć sobie, jakie psalmy kiedy śpiewali, przy którym kielichu, bo to żydowska tradycja po prostu uregulowała. Jest taki moment, że jest napisane również w Nowym Testamencie. A kiedy odśpiewali pieśń, wyszli w kierunku Góry Oliwnej, czyli oni tą tradycję obchodzili. Tak my mamy, wiecie, Wigilię, prawda? No tam jedni z rybą, drudzy z czymś tam, trzeci, ale pewną tradycję mamy, tak? Także oni w ramach tej starej żydowskiej tradycji na tej bazie Jezus stwarza coś nowego. A jednocześnie na końcu jest napisane i odśpiewali pieśń, nie jest wymienione, ale wiemy, jaki psalm śpiewali na końcu wychodząc z wieczerzy paschalnej. Estera wie to dokładnie, nie? Ile razy trzeba się modlić, co śpiewać i jest to uregulowane mniej więcej. I jakie potrawy przychodzą, które też są, każda z potraw, każda przyprawa ma swoje znaczenie, ma swoją symbolikę. Jeżeli chcielibyśmy w jednym zdaniu podsumować to, co Jezus zrobił podczas ostatniej wieczerzy, to najlepiej oddaje to pierwszy list do Koryntian, 5:7, w zasadzie jego połowa, druga część. Jest tam napisane coś takiego. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza ofiara paschalna. W innych tłumaczeniach Chrystus został złożony w ofierze jako nasz baranek wielkanocny, żeby to było bardziej współcześnie. I do tego w zasadzie sprowadza się cała tajemnica Paschy i ostatniej wieczerzy. Że on tą symbolikę baranka wypełnia nową treścią. Dlaczego? Bo na samym początku kilkaset razy prorocy mówili, zapowiadali go jako tego baranka. To, co obchodzili w Izraelu, kiedy wychodzili z niewoli, było zapowiedzią Jezusa. Spożyjecie baranka bez skazy, ale kości jego nie będą złamane. I wiele moglibyśmy tych punktów omawiać, że Jezus był zapowiedzią w Starym Testamencie tego baranka paschalnego, którym się stał i wypełnił to święto nową treścią, nowym znaczeniem. W zasadzie te wszystkie zapowiedzi o baranku mówiły o nim. Izajasz, Ezechiel. I on przyszedł i to wypełnił w jeden dzień. Kilkaset proroctw, które się nałożyły na siebie. Bo jedynie On był gotowy umrzeć za mnie i za ciebie zupełnie za darmo. Amen. Widzę, że najmłodsi też słuchają. Wiecie, teraz chciałbym jeszcze coś przeczytać. Już z innego tłumaczenia, z najnowszego tłumaczenia Zaremby z Ewangelii Mateusza, zakończenie Ewangelii Mateusza. Tam jest skrót wieczerzy, ostatniej wieczerzy. W ogóle dlaczego ostatni? Ostatnia wieczerza. Zaraz się dowiemy, dlaczego ostatni. Ostatnia wieczerza. I to słowo wieczerza jest archiwalne. I często, jeżeli ktoś by się nas zapytał, a co wy tak właściwie tak robicie? O co tu chodzi? Jakaś wieczerza. To można spokojnie zastąpić słowem, dla tych, którzy już nie rozumieją tego archiwalnego języka, uroczysta kolacja. Nie ma w tym nic złego, bo oni jedli nie tylko symboliczny kawałek chleba i symboliczny łyk wina pili, tylko spożywali normalny posiłek. Czyli można powiedzieć, że to była uroczysta kolacja. Najbardziej zwarte jest to w Ewangelii Mateusza, ten opis. To jest 26 rozdział, żeby było łatwiej zapamiętać, 26-26. Czyli od wersetu 26 i rozdział też jest 26. Wiecie, tutaj chciałbym jednocześnie rozwiać wasze wątpliwości, bo my jesteśmy też, dla tych, co byli tam ze mną na tej konferencji, my mamy pewien schemat w głowie, jak to się nazywa? Tamci to użyli. Paradygmat. To jest jakiś schemat, który mamy w głowie. I zjesz to, to jest tyle kalorii. Mam taki pewien schemat, tak? To jest tamto. I mamy taki schemat. Ale później przychodzą nowe badania i mówią, że to jest inaczej. I trzeba to zmienić. I tak naprawdę, jeśli czytamy to, co Jezus, to, co zapisane o Nim, to, co On mówił, to On nauczał w ten sposób. Nauczono was. Mówiono wam. Ale ja dzisiaj wam mówię. On chciał zmienić tym ludziom troszeczkę myślenie w głowach, bo oni byli nauczeni pewnego schematu. Oni wiedzieli, co to jest człowiek sprawiedliwy, religijny, dobry, pobożny. Mieli schematy poukładane, a on mówi, że nie tak. Że was tak nauczono, ale ja dzisiaj wam mówię, że jest tak. O, żeby znowu uczyć się od nowa. Dlatego chciałbym też rozwiać pewne mity na temat ostatniej wieczerzy. Jeżeli obchodzimy pamiątkę ostatniej wieczerzy, to żeby było jasne i nie chcę was tu rozczarować, to nie ma żadnej tajemnicy Eucharystii. Tutaj nie ma w tym żadnej tajemnicy. Jezus powiedział symbolicznie, to jest krew i ciało moje. On był obecny fizycznie. Nie trzeba było żadnej przemiany, żeby On tam się pojawiał. Ani zabronił też tego, abyśmy, obchodząc tą pamiątkę, wierzyli, że na nowo On składa ofiarę. Bo w Bożym Słowie jest wyraźnie powiedziane, jedna ofiara doskonała i koniec. Nie musicie po nim poprawiać. Bo jeżeli coś jest doskonałe, to co możemy poprawić? Jeżeli On powiedział, ja raz umieram za grzechy świata, jako ten bez grzechu, to my nie musimy, robiąc pamiątkę ostatniej wieczerzy co godzinę, codziennie, może rano i wieczorem, mówić, dochodzi do tajemnicy przemienienia. Transcendentacja. Przemienienie kawałka mąki zmieszanej z wodą i lepszego lub gorszego wina w krew. Nie widziałem nigdy tego. Widziałem wiele cudów. Nie ma takiej potrzeby. I nie dochodzi do ofiarowania Chrystusa, bo On już był raz ofiarowany. A Biblia mówi, ta jedna doskonała ofiara wystarczy. Dlatego chciałbym te nasze myślenie o ostatniej wieczerzy, które gdzieś wyszło z naszej tradycji, z naszego narodu, z naszej kultury, z naszego wychowania, bo każdy gdzieś był wychowany w jakimś tam kraju, tak? Może w innych krajach tego nie mają, ale my to mamy ze sobą. Troszeczkę rozwiać. I zobaczmy, jak to Jezus przedstawił, jak to On ustanowił, bez tych wszystkich schematów, które gdzieś tam powstały przez setki czy tysiące lat wokół tego wszystkiego. Czytamy w Ewangelii Mateusza 26, rozdział od 26 wersetu. Strona nie wiem która, bo ja czytam z tego innego tłumaczenia teraz. Ale posłuchajcie, to jest napisane troszeczkę innym, ufam, że bardziej zrozumiałym i współczesnym językiem. Gdy oni jedli, także to nie było symboliczne łamanie kawałka chleba i łyku wina, tylko gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając uczniom powiedział. Chciałbym tylko tutaj zwrócić uwagę na kolejność. Podziękował, złamał, rozdał uczniom i wtedy wyjaśnił im. Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podziękował i przekazał im mówiąc. Pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew przymierza, która się za wielu wylewa dla przebaczenia grzechów. Mówię wam, odtąd już z pewnością nie wypiję z tego owocu winorośli, aż do tego dnia, kiedy z nowego kielicha będę pił razem z wami w królestwie mojego Ojca. A po odśpiewaniu hymnu ruszyli w stronę Góry Oliwnej. Krótka relacja. Co tam jest nowego w tym tłumaczeniu? Narody szukały przez 2000 lat tego świętego kielicha. Zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Nie chcę tu wymieniać tego nazwiska, ale ten przywódca Niemiec wydał wiele, żeby znaleźć świętego Graala. Zupełnie niepotrzebne. Oni z całego świata zwozili pamiątki z różnych religii, ale najwięcej z chrześcijaństwa zrabowali, aby uzyskać tą moc i tą władzę, którą miał Chrystus. A tu jest napisane, Jezus rozwiał te wątpliwości. Będę pił z wami z nowego kielicha. Nie szukajcie tego starego, po co? To jest symbol, po co? Bez znaczenia. Będę pił z nowego kielicha. Gdyby mieli to tłumaczenie, sprawa by była prostsza. Prawda? Ludzie szukali jakichś rzeczy, symboli, relikwii. O, jak będziemy mieli świętego Graala. Tam była moc w tym kielichu. O, on mówi, z nowego kielicha będziemy pili. To, co powiedział tam na końcu, to jest obietnica przymierza nowego. W każdym przymierzu była obietnica. Przy podpotopie powiedział, więcej nie zrobię tego, nie zniszczę ziemi wodą. I każde przymierze miało obietnicę. I to ostatnie jest takie, że kiedy się spotkamy w niebie na uczcie, to on powiedział, będziemy pili z nowego kielicha. Ale jednocześnie w innym tłumaczeniu jest napisane, że ja, Jezus mówi o sobie, ja nie będę, wstrzymam się do tego czasu. Nie będę pił wina, aż nie spotkam się z wami. My mamy często takie zobowiązania, wiecie, że mówimy tak, o, jest post, to nie będę oglądał tam 3 programów telewizyjnych, tylko 2. Pewne zobowiązanie, prawda? Jakieś tam. I to jest też jego zobowiązanie, jego obietnica. Powstrzymam się od spożywania tego, aż nie spotkamy się. Dlaczego takie ważne? Dlaczego to takie było ważne? Wiecie, w tym opisie Jana, gdzie on opisuje każde rozmowy przy stole, te ostatnie Jezusa, jedną z kluczowych opowieści jest krzew winny, latorośle. Krzew winny i ta latorość, czyli pęd, który w ciągu jednego roku odrasta z przyciętego winogrona, mówiąc po naszemu. W ogóle my możemy się zastanawiać ciągle oni o tych winogronach i o winie i tak dalej, ale w tamtej kulturze, w tamtym krajobrazie no to po prostu było powszechne. Winnica była symbolem Izraela, bo Bóg mówi, zniszczę twoją winnicę albo odbuduję twoje winnice. To tak jakby odbuduje gospodarczo kraj, to jest to samo. My byśmy woleli, my na swój sposób byśmy mówili tak, pole ziemniaczane albo buraki, albo pszenica. No winnica, no i tak u nas nie było tyle tego, to co tam odbuduje. Ale dla nich było to po prostu istotne. I ten krzew winny i latorośl, ta opowieść o krzewie winnym, że jesteśmy w niego wszczepieni. Oni, Żydzi mówili, że wino to jest krew winogron. No jakbyś tak się uparł, no to po prostu było wyciskane. W pewnym sensie jest pewien symbol. Krew winogron to jest wino. Sok z winogron. A ponieważ nie umieli tego, że tak powiem, zakonserwować, to się szybko stawało winem. Czy chcieli, czy nie chcieli po prostu. Bo tak sobie ktoś pomyśli, no ale czemu tyle o tym winie? Ale woda się psuła szybciej niż wino, także po prostu symbolem duchowej czystości było wino. Dlatego tyle jest o winie, że to była część ich kultury. I w tym czasie to był taki podstawowy napój. Czy nam się to podoba dzisiaj, czy nie. Nie mieli destylowanej, mineralizowanej i gazowanej wody oczyszczonej. I w tej wodzie życie wewnętrzne było wiele, wiele, wiele bogatsze niż wino, bo wino jako alkohol troszeczkę zabijało te wszystkie żyjątka, bakterie i wirusy. I tak Bóg postanowił i tak po prostu robili. I w tym opisie Mateusza czytamy, że Jezus bierze kawałek chleba, łamie go. Oni podczas wieczerzy paschalnej zawsze mieli, trzy razy łamali chleb. I ten chleb, który przygotowywali wcześniej, to jest takie paradoksalne. Zawsze jakbyś wyobrażał sobie, tak jak mówimy u nas, taka bułka z plecionka, tak się nazywa? Chałka. To były trzy warkocze. Ojciec, Syn i Duch Święty. Zawsze mieli trzy warkocze jako symbol tego trójjedynego Boga i trzy razy łamali chleb. Ojciec rodziny odkładał trochę na bok. Nie dawał wszystkiego w obieg. I Jezus bierze z tego, co odłożył na bok i łamie to ponownie i daje uczniom, stwarzając symbol nowego przymierza. Jednocześnie prawdopodobnie przy trzecim kieluchu, czyli ten czwarty był ostatni ten obieg, ustanawia ten zwyczaj wieczerzy z kielichem wina. Oni w Izraelu rozumieli, jak byliśmy tam, to oni nam pokazali, jak oni obchodzili Paschę. Na polski zwyczaj to nie było dobre, bo oni po prostu, tak jak jest napisane u Dawida, kielich mój przelewa się, więc oni inaczej nie mogli być, nie uważali, że to jest prawidłowo. Jeżeli nalewali wino z jakiegoś naczynia do kielicha, to ten kielich musiał się przelać. My po polsku powiedzieliśmy, to nie jest dobrze, ale to był symbol, to, co Bóg powiedział do Izraela, że jeżeli będziecie mi służyli, to będziecie mieli wszystko w obfitości. I ten kielich przelewał się i wtedy było dobrze. Jeśli Żydzi nam, Żydzi mesjańscy, żeby tu Mieciu nie myślał, że tego, Żydzi mesjańscy, którzy nam zrobili Paschę, wieczerze, to oni nam tłumaczyli, dlaczego ten kielich ma się przelać. Bo tak było w Starym Testamencie. To była obietnica. Ale po co rozlewają? Nie mogli nalać równo. Nie, bo ma się przelać po prostu. I prawdopodobnie Jezus zrobił tak samo przy tym trzecim kielichu i podał uczniom. I mówi jednocześnie, to jest symbol mojej krwi, bo on był obecny fizycznie, w ciele i w krwi. I jeszcze wcześniej, chwilę wcześniej ten chleb, symbol manny. On sam powiedział o sobie, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Chleb, symbol Bożego Słowa. Jak oni to pierwszy raz zobaczyli na pustyni, to mannę, to wołali tak samo, jakbyśmy my zawołali. co to jest? Co to jest? Manata, manata była. No i tak, to później tak przerobili i z tego powstała manna. Manata to znaczy, co to jest? Bo to było takie niby śnieg, ale do jedzenia białe, ale trochę słodkie i wszystkie witaminy były tam. I oni mówili, co to jest? Mówi, to jest dobre, musicie to zbierać. No wiadomo, jak to Żydzi, to myślę tak, no to my sobie teraz nazbieramy na zapas. A, to się zepsuło. Nie możecie zbierać Bożego Słowa na zapas, tylko musisz brać Boże Słowo na każdy dzień. Bo jest tak, mam teraz wolne z pracy, nachapię się, a później cały miesiąc nie czytam. No ale czytam 10 godzin, tak? Bóg mówi, nie, to ci się zepsuje. Ale jak przychodziło święto, to mówił im, weźcie sobie, nazbierajcie podwójnie. I wtedy im się nie zepsuło. Czyli to jest taka symboliczna wskazówka dla nas. Chleb na każdy dzień. Prawie każdy je. Ja wiem, że Chińczycy się dziwią, że my jemy chleb. Ale ja nie wiem, czy w chińskiej Biblii nie jest napisane, że ryż. Prawda, żeby oni to rozumieli. Kiedy pierwszy raz Biblia została przetłumaczona dla Eskimosów, to oni tak nie wiedzieli, co to jest owieczka jeszcze. To tam występuje biała foka. W tej Biblii, bo gdyby napisali owieczkę, no to skąd my teraz to weźmiemy? Ale biała foka? Nie ma problemu. Oni to widzieli na każdy dzień. Także te symbole, które my czasem mamy w głębi, to tak musi być. A Jezus mówi, tak jesteście nauczeni, ale ja wam mówię tak i tak. I to, co jest tutaj napisane, musimy wziąć dosłownie. Nie możemy do tego dokładać interpretacji, co się tam przemienia w co, i jakie symbole powstają i sakramenty, bo on tego nie powiedział. On tylko powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. Ilekroć będziecie się razem schodzić. Gosia, dajesz radę? Powiedziała, że tak. Tyle chciałbym powiedzieć wskazówek, to co mam na sercu odnośnie ostatniej wieczerzy. Że jeżeli zapamiętamy coś o tych nogach i coś o chlebie i coś o tym winie, jako o krwi winogron. Oni tak też mówili i tak to określali między sobą. Paweł, który tak naprawdę nigdy nie widział Jezusa, 13 apostoł, pisze w swoich listach, ja przejąłem od Pana, jak robić ostatnią wieczerzę. Ty, no jak przejąłeś od Pana, którego nigdy nie widziałeś? Uczniowie nie przekazali tego tak jak on. Ci, którzy byli przy tym, opisali to. Ale on pisze, ja przejąłem od Pana. Wiecie, jest też taki moment, że on na pewien czas jakby znika. Jakby to powiedzieć dla tych, że, co to rozumiem. Na przykład, ci, którzy wyjechali do Niemiec, nie znaleźli tutaj legalnej pracy, to mają dziurę w życiorysie, na przykład 5-10 lat bez ubezpieczenia. Tak wiecie, o czym mówię. On tak znika z radaru historii na 14 lat. I prawdopodobnie w tym czasie on przejął pewne rzeczy od Pana. Okej? I on pisze tak, to jest pierwszy list do Koryntia, wszyscy to znają. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest ciało moje. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich, oświadczył. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. I tutaj w tym już nie mamy żadnego wątpliwości. Do tej pory czytaliśmy, ilekroć pijecie, jecie, ogłaszacie śmierć Pana, aż przyjdzie. I ludzie byli pewni, że ta śmierć przyjdzie. Śmierć Pana, aż Pan ponownie nie przyjdzie. I tutaj jest dopiero wyraźnie i jasno to napisane, tak jak w oryginale. Do powtórnego przyjścia. Bo już nie będziemy musieli później obchodzić, teraz się zastanawiam, co to spadło, obchodzić pamiątki ostatniej wieczerzy. Tak? Bo to jest tylko czasowo. Zresztą on sam powiedział, do momentu, aż się spotkamy. I teraz, zanim przystąpimy do tej pamiątki, za chwilę poproszę Mirka, jego żonę Elenę, aby usługiwali nam modlitwą i byli przy tym chlebie i winie i przejęli tą część. Ale Paweł właśnie przekazuje kilka instrukcji, jak to powinno wyglądać. Z tym, że mówi, on nie nauczył się tego od ludzi. Bo wyraźnie mówi, że to Jezus Chrystus mu przekazał, jak on ma to zrobić. I tam czytamy. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Tutaj jest wyraźnie powiedziane, co to znaczy spożywać wieczerze niegodnie. Czyli winny będzie zlekceważenia. Jezus traktował to poważnie. Jedyna rzecz, jaką nam nakazał, chrześcijanom, to jest właśnie to. Może to nie jest święto, bo święto powinno mieć datę i obchodzimy, prawda, tak jak Boże Narodzenie, Wielkanoc. Akurat tego nie nakazał, ale obchodzimy. A tutaj jest powiedziane, co to znaczy niegodnie. Niegodnie to znaczy bez oczyszczenia swojej duszy. Niegodnie to znaczy z lekceważeniem do tego, co on zalecił. Dlatego tutaj jest wyraźnie w tłumaczeniu oryginalnym podane, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Jasno, prosto i wyraźnie w końcu w naszym współczesnym języku. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie. Cóż może być lepiej napisane? Jak postępuje? Czy może coś jest do naprawienia? Będziemy mieli czas też, żeby się nad tym zastanowić. Może trzeba pomyśleć, komuś coś przebaczyć, przeprosić. Może powiedzieć Bogu o czymś. To nie było dobre. I Paweł to zaleca, żebyśmy tak robili. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie. I jest, ale druga część tego zdania, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Czyli zalecenie Boga, prośba Boga nie jest taka, nie zastanawiajcie się miesiącami i latami, och, bo może ja nie jestem niegodny. Niech przyjrzy się samemu sobie, ale niech bierze w tym udział. To jest wskazówka od Boga. On mówi, jesteście niegodni, musicie poczekać jakiś czas. On chce, abyśmy skorzystali z tego. Jest wytłumaczone dlaczego. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Już nie ma tego słowa zasnęło, bo zasnąć można z nudów. Tylko po prostu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze świadectwem nie doznać potępienia. I tutaj już ostatnia wskazówka. Dlatego, moi bracia, myślę, że to też dotyczy sióstr, tylko taki sposób pisania był wtedy. Gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własne potępienie. Czyli ten moment symboliczny, mimo to, że to było w czasie normalnego posiłku, tak jak i w czasie Paschy, robili razem. I my będziemy się starali też zrobić to jednocześnie. Czyli jeżeli zaopatrzymy się w ten symboliczny chleb i wino, to odczekajmy chwilę, abyśmy mogli razem spożyć. Później będziemy mieli chwilę jeszcze i przed, i po na rozważenie tego, co Paweł zalecał, co Bóg mu zalecił. On tylko to przekazał, abyśmy wejrzeli w siebie, może za coś przeprosili, może coś uregulowali, ale pomimo to przystępowali, bo z tego, co dalej jest napisane, w tym jest też odnowienie, w tym jest pokrzepienie, w tym jest uzdrowienie. Tak jak w pierwszym kościele jest opisane, że ludzie, biorąc udział w tej pamiątce, bez wielkich modlitw, bez amerykańskich czy rosyjskich kaznodziejów, obojętnie, doznawali uzdrowienia. Chociaż nikt nie kładł na nich rąk, specjalnie nie było tej modlitwy, poprzez udział również w pamiątce wieczerzy doznawali uzdrowienia. I teraz poproszę Kacpra już o podkład muzyczny. Poproszę brata Mirka z żoną, aby poprowadzili tą część.
Oto jest chleb, który będzie spożywany jako ciało moje na odkupienie naszych grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Panie Jezu, ja Ci dziękuję za Twoją miłość. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją ofiarę tam na Golgocie. Panie mój, Twoja krew nie tylko wykupiła nas od grzechu, od potępienia wiecznego. Panie, ale Twoja święta krew obmywa nas. Twoja święta krew oczyszcza nas, oczyszcza nasze sumienie. Ja błogosławię wszystkie osoby, które podchodzą tu do wieczerzy. Błogosławię na cześć Twojego przymierza. Błogosławię to wino. Amen.